James Joyce, Ulysses, taśma druga, ścieżka pierwsza. Buck Mulligan usunął się, żeby zrobić mu przejście i zerkając na Haynesa i Stefana, uczynił kciukiem pobożny znak krzyża na czole, wargach i mostku. Seymour wrócił do miasta, powiedział młody człowiek, obejmując ponownie skalną ostrogę. Rzucił medycynę i idzie do wojska. Och, idź do Boga, powiedział Buck Mulligan. W przyszłym tygodniu wyjeżdża, żeby zacząć wkuwać. Znasz tę rudą dziewczynę Lily Carlyle? Tak. Gruchała z nim zeszłej nocy na molo, jej ojciec pęka od forsy. A czy przypadkiem jej brzuszek nie pęknie? Lepiej zapytał to Seymoura. Seymour pieprzonym oficerem, powiedział Buck Mulligan. Ściągając spodnie, przytaknął sobie i wyprostował się, mówiąc banalnie. Rude kobiety podrzucają jak kozy. Urwał przerażony, macając bok pod trzepocącą koszulą. Moje 12 żebro zniknęło, zawołał. Jestem übermensch, bezzemny kincz i ja, oto nadludzie. Wyswobodził się z koszuli i cisnął ją za siebie tam, gdzie leżała reszta jego ubrania. Wchodzisz tu, Malaki? Tak, zrób miejsce w łóżku. Młody człowiek odepchnął się i osiągnął środek zatoczki dwoma długimi, gładkimi pociągnięciami. Haynes usiadł na kamieniu, paląc. Nie wejdziesz? Zapytał Buck Mulligan. Później, powiedział Haynes. Nie zaraz po śniadaniu. Stefan odwrócił się. Odchodzę, Mulligan powiedział. Daj nam ten klucz, Kinch, powiedział Buck Mulligan, żeby mi nie zwiało koszuli. Stefan podał mu klucz. Buck Mulligan położył go na swoim ciśniętym, bezładnie ubraniu. I dwa pensy, powiedział, na kufelek, rzuć je tam. Stefan rzucił dwa pensy na miękki stos. Ubieranie, rozbieranie. Buck Mulligan, wyprostowany z rękami splecionymi przed sobą, powiedział uroczyście. Który biedakowi rabuje, panu użycza. Tako rzecze Zaratustra. Jego pulchne ciało zanurzyło się. Zobaczymy się jeszcze, powiedział Haynes, spoglądając za odchodzącym Stefanem i uśmiechając się do dzikiego Irlandczyka. Róg byka, kopyto konia, uśmiech Saksona. Okręt, krzyknął Buck Mulligan. Pół do pierwszej. Dobrze, powiedział Stefan. Poszedł wzdłuż zakręcającej ku górze ścieżki. Liliata rutilantium turma circumdet jubilantium te virginum. Siwa aureola księdza w zagłębieniu, w którym ubierał się dyskretnie. Nie będę tu spał dziś w nocy. Do domu też nie mogę pójść. Głos słodko brzmiący i niemilknący wołał go z morza. Znikając za zakrętem, kiwnął ręką. Głos zabrzmiał znowu. Lśniąca, brunatna, focza głowa, daleko na wodzie, okrągła. Uzurpator. Ty, Cochrane, jakie miasto wezwało go?
Tarentum, proszę pana.
Bardzo dobrze, co dalej?
Była tam bitwa, proszę pana.
Bardzo dobrze. Gdzie?
Pusta twarz chłopca spojrzała pytająco ku pustemu oknu. Zmyślone przez córy pamięci. A jednak w pewien sposób istniało. Jeśli nawet nie tak, jakby pamięć je zmyśliła. A więc zdanie niecierpliwe, łopot skrzydeł nieumiarkowania Blake'a. Słyszę ruinę całej przestrzeni, brzęk szkła i upadek murów. A czas jest jedynym, ostatecznym, sinnym płomieniem. Cóż nam więc pozostaje?
Nie pamiętam miejscowości, proszę pana. 279 przed Chrystusem.
Asculum, powiedział Stefan, zerkając na nazwę i datę w wystrzępionej książce. Tak, proszę pana. I powiedział, jeszcze jedno takie zwycięstwo, a jesteśmy zgubieni. To zdanie świat zapamiętał. Posępna ulga dla umysłu. Ze wzgórza nad pokrytą ciałami równiną wsparty na włóczni generał przemawia do swych oficerów. Jakikolwiek generał do jakichkolwiek oficerów. Nadstawiają ucha.
ty, Armstrong, powiedział Stefan, jaki był koniec Pyrrusa?
Koniec Pyrrusa, proszę pana?
Ja wiem, proszę pana, niech pan mnie zapyta, powiedział Komin.
Zaczekaj, ty, Armstrong, czy wiesz coś o Pyrrusie?
Torebka z cukrzonymi figami spoczywała ukryta w tornistrze Armstronga. Od czasu do czasu zwijał je w zagłębieniu dłoni i połykał ukradkowo. Okruchy przylgnęły do wypukłości warg. Posłodzony chłopięcy oddech. Zamożni ludzie dumni z najstarszego syna, który jest w marynarce wojennej. Vico Ruth Dalki.
O fallusie, proszę pana. Fallus to taki pal, który się wbija pod molo.
Wszyscy się roześmieli bezradosnym, wysokim, złośliwym śmiechem. Armstrong odwrócił się profilem i z głupkowatym uśmiechem spojrzał na kolegów. Za chwilę roześmieją się jeszcze głośniej, świadomi mej nieumiejętności utrzymania dyscypliny i wysokości czesnego, które wpłacają ich tatusiowie. A teraz powiedz mi, powiedział Stefan, szturchając chłopca książką w ramię, co to jest molo?
Molo, proszę pana, powiedział Armstrong, to taka rzecz, która sterczy między falami, rodzaj mostu molo w Kingstown, proszę pana.
Niektórzy znów się roześmieli. Bezradośnie, ale znacząco. Dwaj w ostatniej ławce zaczęli szeptać. Tak oni wiedzieli. Nigdy nie musieli się dowiadywać i nigdy nie byli niewinni. Wszyscy. Z zawiścią przyglądał się ich twarzom. Edith, Ethel, Garty, Lily. Im podobne. Ich oddechy także podobne. Posłodzone herbatą i konfiturami, a bransolety ich chichoczą w czasie szamotania.
Molo w Kingstown, powiedział Stefan, tak. Rozczarowany most.
Słowa te wzbudziły niepokój w ich spojrzeniach. Jak to, proszę pana, zapytał Komin, most jest ponad rzeką.
Do zbiorku aforyzmów Heinza. Nie ma tu nikogo, kto mógłby to usłyszeć.
Dziś wieczór zręcznie pośród dzikiej pijatyki i rozmowy, aby przebić lśniącą zbroję jego umysłu. I co wtedy? Trefniś na dworze pańskim rozzuchwalony i lekceważony, starający się zdobyć poklask swego pobłażliwego pana. Dlaczego wszyscy wybrali tę rolę? Nie tylko dla uśmierzającej pieszczoty. Im także kraj wydawał się Lombardem, a historia jedynie bajką podobną do wszystkich innych zbyt często słyszanych. Gdyby Pyrrus nie padł z ręki staruchy w Argos, albo Cezar nie został zakłuty. Nie wolno pozbywać się myśli o nich. Czas napiętnował ich i spętał. Złożeni są w komnacie nieograniczonych możliwości, które odrzucili. Lecz czy możliwe było to, co nigdy nie zaistniało? Czy też możliwe było tylko to, co się stało? Tkaj, tkaczu wiatrów.
Niech pan nam coś opowie, proszę pana. O tak, proszę pana, coś o duchach.
Skąd zaczynamy? Spytał Stefan, otwierając inną książkę.
Nie płacz już, powiedział Komin.
No to jazda, Talbot.
A historia, proszę pana?
Później, powiedział Stefan. Jazda, Talbot.
Śniady chłopiec otworzył książkę i wsunął ją zmyślnie pod grzbiet swego tornistra. Zaczął recytować urywkami, zerkając na chybił, trafił w stronę tekstu. Nie płacz już, nie płacz, żałosny pasterzu, bo smutku twego przyczyna Lycidas nie zmarł, choć wodne go skryły głębiny.
Musi to więc być ruch, aktualizacja możliwego jako możliwego.
Zdanie Arystotelesa ukształtowało się pośród bełkotanych linijek wiersza i popłynęło w skupioną ciszę biblioteki Saint-Geneviève, gdzie czytał co wieczór ukryty przed grzechem Paryża. U jego boku wątły syjamczyk wkuwał podręcznik strategii, wypasione i pasące się mózgi wokół mnie, pod rozjarzonymi lampami przyszpilone z lekko pulsującymi czułkami, a w ciemności mego umysłu gnuśność podziemnego świata, niechętna wroga jasności, skręcająca swe smocze pokryte łuską sploty. Myśl jest myślą myśli, spokojna jasność. Dusza jest w pewien sposób wszystkim, co istnieje. Dusza jest formą form. Uspokojenie nagłe, rozległe, rozżarzone. formą form. Talbot powtórzył. Przez moc najdroższą tego, co po falach stąpał, przez moc najdroższą... Przewróć, powiedział Stefan cicho, nic nie widzę. Co, proszę pana? Zapytał naiwnie Talbot, pochylając się ku przodowi. Jego dłoń przewróciła stronicę. Wyprostował się i ciągnął dalej, właśnie sobie przypomniawszy tego, co po falach stąpał. Tu także na tych tchórzliwych sercach leży jego cień, a także na wargach i sercu szydercy i na moim. Leży także na ich żarliwych twarzach, które ofiarowały mu pieniążek daniny. Cesarzowi co cesarskie, Bogu co boskie. Długie spojrzenie ciemnych oczu, zagadkowe zdanie, które będzie tkane i tkane na krosnach kościoła. Zaprawdę. Zgaduj, zgadulo, hop, sa, sa, tata mi kazał siać raz, dwa. Talbot wsunął zamkniętą książkę do swego tornistra. Czy usłyszałem wszystko? Zapytał Stefan. Tak, proszę pana, hokej o 10, proszę pana. Pół dnia wolne, proszę pana, czwartek. Kto potrafi odgadnąć zagadkę? Zapytał Stefan. Ładowali książki, grzechocząc ołówkami, szeleszcząc kartkami. Zbiwszy się w gromadę, zapinali paski i sprzączki swych tornistrów, paplając wesoło. Zagadka, proszę pana, niech pan zapyta mnie. O mnie, proszę pana. Trudną, proszę pana. Oto zagadka, powiedział Stefan. Kogut piał jak szalony, w błękitnym niebie dzwony wybiły 11. Więc czas to najwyższy, niech ta dusza biedna do nieba rusza. Co to jest? Co, proszę pana? Jeszcze raz, proszę pana, nie dosłyszeliśmy. Oczy ich rozszerzyły się, gdy powtórzył linijki wiersza. Po chwili milczenia Cochrane powiedział, co to jest, proszę pana, poddajemy się. Czując łaskotanie w gardle, Stefan powiedział, lis grzebiący swoją babcię pod krzakiem ostrokrzewu. Wstał i wybuchnął nerwowym śmiechem, któremu zawtórowało echo ich rozczarowanych okrzyków. Kij uderzył w drzwi i głos na korytarzu zawołał – hokej! Rozpierzchli się, wymykając z ławek i przeskakując je. Szybko zniknęli, z przechowalni dobiegł stuk kijów, hałas butów i gwar głosów. Sargent, który sam tylko pozostał w tyle, podszedł powoli, pokazując otwarty zeszyt. Jego rozczochrane włosy i cienka szyja świadczyły o ślamazarności, a przez mgliste okulary spoglądały prosząco słabe oczy. Na policzku, matowym i bezkrwistym, miękka plama atramentu leżała daktylokształtna, świeża i wilgotna jak ślad ślimaka. Wysunął przed siebie swój zeszyt. Słowo rachunki wypisane było w nagłówku. Pod nim biegły koślawe cyfry, a na spodzie był krzywy podpis z nagryzmolonym zawijasem i kleksem. Cyril Sargent. Jego imię i pieczęć. Pan Deasy kazał mi przepisać je wszystkie jeszcze raz i pokazać panu, powiedział sargent. Stefan dotknął krawędzi zeszytu. Zbyteczne. Czy rozumiesz już teraz, jak to trzeba robić? Zapytał. Liczby od 11 do 15, odpowiedział sargent. Pan Deasy kazał mi je przepisać z tablicy, proszę pana. Czy umiesz to wykonać sam? Zapytał Stefan. Nie, proszę pana. Brzydki i zbyteczny, cienka szyja, rozczochrane włosy i plama atramentu, ślad ślimaka. A jednak ktoś kochał go, nosił w swych ramionach i w swym sercu. Gdyby nie ona, pędzący świat rozdeptałby go pod stopą zgniecionego, bezkostnego ślimaka. To ona ukochała jego słabą, wodnistą krew, wysączoną z jej własnej. Więc czy to było prawdziwe? Jedyna prawdziwa rzecz w życiu? Na wyczerpanym ciele jego matki płomienny Kolumbanus siadł okrakiem w swej świątobliwej gorliwości. Nie było jej już. Drżący szkielet suchej gałązki spłonął w ogniu, woń różanego drzewa i wilgotnych popiołów. Uchroniła go przed rozdeptaniem pod stopą i odeszła, zaledwie zaistniawszy. Biedna dusza, która wyruszyła do nieba, a na wrzosowisku pod mrugającymi gwiazdami lis o bezlitosnych oczach o futrze lśniącym czerwono oparami grabieży, grzebał w ziemi, nasłuchiwał, odrzucał ziemię, nasłuchiwał, grzebał. Siedząc u jego boku, Stefan rozwiązał zadanie. Udowadnia przy pomocy algebry, że duch Szekspira jest dziadkiem Hamleta. Sargent zerkał z ukosa przez swe krzywe szkła. Kije hokejowe grzechotały w przechowalni. Głuchy odgłos uderzenia w piłkę i nawoływania z boiska. W poprzek stronicy symbole poruszały się w poważnym, groteskowym tańcu mauretańskim, maskarada liter ubranych w dziwaczne czapki czworoboków i sześcianów. Podaj ręce, skrzyżuj, skłoń się partnerowi, o tak, skrzaty zrodzone z fantazji Maurów. Oni także odeszli ze świata, Averroes i Mojżesz Maimonides, mężowie ciemnych rysów i postawy, odbijający w swych drwiących zwierciadłach przyćmioną duszę świata, ciemność lśniącą pośród jasności, której jasność nie mogła pojąć. Czy rozumiesz teraz? Czy możesz następne zrobić sam? Tak, proszę pana. Długimi, drżącymi pociągnięciami sergeant przepisywał dane. Zawsze oczekująca pomocnego słowa dłoń jego wiernie poruszała niepewnymi symbolami, a lekki odcień wstydu zamigotał pod matową skórą. Amor matris. Dopełniacz przedmiotowy i podmiotowy. Swą słabą krwią i kwaśnym jak serwatka mlekiem wykarmiła go i ukrywała jego powijaki przed wzrokiem innych. Byłem taki jak on. Te same spadziste ramiona, ten sam brak wdzięku. Moje dzieciństwo pochyla się obok mnie. Za daleko, abym mógł położyć tam dłoń, choćby raz, lekko. Moje jest odległe, a jego tajemnicze, jak nasze oczy. Tajemnice ciche, kamienne spoczywają w ciemnych pałacach obu naszych serc. Tajemnice znużone swą tyranią. Tyrani pragnący, aby ich zdetronizowano. Rachunki zostały ukończone. To bardzo proste, powiedział Stefan wstając. Tak, proszę pana, dziękuję, odpowiedział sergeant. Osuszył stronnicę kawałkiem cienkiej bibuły i odniósł zeszyt na swój pulpit. Weź kij i idź do tamtych, powiedział Stefan, ruszając ku drzwiom w ślad za pozbawioną wdzięku sylwetką chłopca. Tak, proszę pana. W korytarzu zabrzmiało jego nazwisko wywołane z boiska. Sergeant! Biegnij, powiedział Stefan, pan Dizzy cię woła. Stojąc we framudze, przyglądał się niedołędze, który pośpieszył w kierunku niewielkiego placu, gdzie brzmiały skłócone, ostre głosy. Podzieleni byli na drużyny, a pan Dizzy zbliżał się, przestępując kępki trawy odzianymi w getry stopami. Gdy doszedł do budynku szkolnego, wezwały go ponownie spierające się głosy. Zwrócił ku nim rozgniewany biały wąs. — Cóż tam znowu? — zawołał kilkakrotnie, nie słuchając. Cochrane i Holiday są po tej samej stronie, proszę pana, zawołał Stefan. Proszę zaczekać chwilę w moim gabinecie, powiedział pan Dizzy, póki nie przywrócę tu porządku. I gdy zawrócił, idąc z godnością przez boisko, jego starczy głos zawołał surowo. O co chodzi? Cóż tam znowu? Ich ostre głosy rozległy się wokół niego z wszystkich stron, ich liczne sylwetki otoczyły go, a jaskrawy blask słoneczny wybielił miód jego źle ufarbowanych włosów. Stęchłe, przesycone dymem powietrze unosiło się w gabinecie wraz z zapachem wyblakłej, wytartej skóry stojących w nim krzeseł. Jak pierwszego dnia, gdy targował się tu ze mną, jako było na początku, teraz. Na komodzie taca z monetami Stuartów, nędzny skarb torfowiska i na wieki wieku. A w swym wyblakłym pluszowym futerale na łyżki leży przytulnie 12 apostołów, wygłosiwszy wszystkim poganom świat bez kresu. Pośpieszne kroki na kamiennym ganku i w korytarzu. Dysząc w swój rzadki wąs, pan Dizzy zatrzymał się przy stole. Najpierw nasze drobne finansowe sprawy, powiedział. Wyciągnął z surduta portfelik ściągnięty skórzanym rzemykiem. Otworzył go, wyjął z niego dwa banknoty, z których jeden składał się ze zlepionych połówek i położył je ostrożnie na stole. Dwa, powiedział okręcając i chowając portfeli. A teraz jego skarbiec na złoto. Zakłopotana dłoń Stefana przesunęła się ponad muszlami spiętrzonymi w zimnym, kamiennym moździerzu. Trąbiki sfałdowane i te płaskie jak pieniążki, trąbiki i muszle lamparcie, a ta skręcona jak turban emira, ta koncha świętego Jakuba, zbiór starego pielgrzyma, umarły skarb, puste muszle. Suweren upadł, lśniący i nowy, na miękką, włochatą serwetę. Trzy, powiedział pan Dizzy, obracając w dłoni swój mały skarbczyk. Bardzo poręcznie mieć coś takiego, widzi pan? Tu są suwereny, tu szylingi, sześciopensówki, pół korony, a tu koron, widzi pan? Wytrząsnął z niego dwie korony i dwa szylingi. 3 i 12, powiedział. Myślę, że uzna pan to za słuszne. Dziękuję panu, powiedział Stefan, zgarniając pieniądze z wstydliwym pośpiechem i wsuwając je do kieszeni spodni. Nie ma za co dziękować, powiedział pan Dizzy. Zarobił je pan. Dłoń Stefana, znowu wolna, powróciła do głuchych muszli. To także symbole pięknej siły, ten ciężar w mojej kieszeni, symbole zbrukane chciwością i skąpstwem. Niech pan tego tak nie nosi, powiedział pan Dizzy. Wyciągnie je pan gdzieś i zgubi. Niech pan kupi jeden z tych trzosików. Przekona się pan, że są bardzo poręczne. Odpowiedz coś. Mój byłby często pusty, powiedział Stefan. Ten sam pokój i godzina, ta sama mądrość. I ja taki sam. Już trzeci raz. 3 pętle otaczają mnie tu. Dobrze, mogę je rozerwać nawet w tej chwili, jeżeli zechcę. Bo pan nie oszczędza, powiedział pan Dizzy, wskazując palcem. Nie wie pan jeszcze, czym są pieniądze. Pieniądze są potęgą, gdy się przeżyło tyle lat, ile ja przeżyłem. Ja wiem, wiem. Gdyby tylko młodość wiedziała. Ale co powiada Szekspir? Trzymaj pieniądz w swej sakiewce. Ja go, szepnął Stefan. Przeniósł wzrok z próżnych muszli na nieruchome spojrzenie starego człowieka. On wiedział, czym były pieniądze, powiedział pan Dizzy. On robił pieniądze. Poeta, ale równocześnie Anglik. Czy wie pan, co jest dumą Anglików? Czy wie pan, jak brzmi najdumniejsze słowo, które można usłyszeć z ust Anglika? Władca mórz, jego oczy zimne jak morze, spoglądały na pustą zatokę. Należy winić historię, na mnie i na moje słowa, beznienawistnie. Że nad imperium, powiedział Stefan, słońce nigdy nie zachodzi. Ba! Zawołał pan Dizzy. To nie angielskie, to powiedział francuski Celt. Postukał skarborką o kciuk. Powiem panu, powiedział uroczyście, z czego się najbardziej pyszni. Opłaciłem moją drogę. Zacny człowiek, zacny człowiek. Opłaciłem moją drogę. Nigdy w życiu nie pożyczyłem ani szylinga. Czy może pan to odczuć? Nic nie jestem winien. Czy może pan? Maligan 9 funtów, 3 pary skarpetek, 1 para kapci, krawaty. Curran 10 gwinei, McKen 1 gwineja, Fred Ryan 2 szylingi, Temple 2 obiady, Russell 1 gwineja, Cousins 10 szylingów, Bob Reynolds 0,5 gwinei, Köhler 3 gwineje, pani McKernan 5 tygodni komornego. Kubka, którą tu mam, jest bezużyteczna. W tej chwili nie, odpowiedział Stefan. Pan Dizzy roześmiał się z soczystym zadowoleniem, chowając swój skarbczyk. Wiedziałem, że nie będzie pan mógł, powiedział wesoło, ale pewnego dnia musi pan to odczuć. Jesteśmy hojnymi ludźmi, ale powinniśmy być także sprawiedliwi. Boję się tych wielkich słów, powiedział Stefan, które czynią nas tak nieszczęśliwymi. Pan Dizzy spoglądał przez kilka chwil surowo na wiszącą ponad kominkiem kształtną, masywną sylwetkę człowieka w kraciastej szkockiej spódnicy, Albert Edward, książę Walii. Myśli pan, że jestem starym zacofańcem i starym torysem, powiedział jego zadumany głos. Widziałem 3 pokolenia od czasów O'Connella. Pamiętam głód. Czy wie pan, że loże oranżystów agitowały za zerwaniem Unii 20 lat przed O'Connellem, zanim prałaci pańskiej wiary ogłosili go demagogiem? Wasi Fenianie zapominają o niektórych rzeczach. Chlubne, świątobliwe i nieśmiertelne wspomnienie. Loża diamentowa w armach wspaniałym, obwieszona zwłokami papistów, ochrypli, zamaskowani i uzbrojeni właściciele ziemscy ślubują. Czarna północ i wierna błękitna Biblia. Padnijcie, ostrzyżeni buntownicy. Stefan nakreślił krótki gest.
Ja także mam w sobie buntowniczą krew, powiedział pan Dizzy.
Po kądzieli. Ale pochodzę od Sir Johna Blackwooda, który głosował za Unią. Wszyscy jesteśmy Irlandczykami, wszyscy synami królów.
Niestety, powiedział Stefan.
Per vias rectas było jego zawołaniem, powiedział pan Dizzy stanowczo. Głosował za nią i włożył swe buty z cholewami, aby pojechać konno z Arts of Down do Dublina i uczynić to. Lal o lal o reas kalisty trakt do Dublina.
Burkliwy szlachcic w lśniących butach z cholewami jedzie konno.
Piękny dzień, Sir Johnie, piękny dzień. Wasza szlachetność, dzień, dzień. Dwa buty z cholewami dzyń podzwaniają ku Dublinowi. Lal o lal o ra, lal o lal o ready.
To mi przypomina, powiedział pan Dizzy, że może mi pan wyświadczyć przysługę, panie Dedalus, u pewnych pańskich pisujących przyjaciół. Mam tu list do prasy. Niech pan usiądzie na chwilę. Muszę jeszcze tylko przepisać zakończenie. Podszedł do stojącego pod oknem biurka, dwukrotnie przesunął krzesło i odczytał kilka słów z kartki znajdującej się na wałku maszyny do pisania.
Niech pan siada. Proszę mi wybaczyć, powiedział przez ramię. Nakazy zdrowego rozsądku. Chwileczkę.
Zerknął spod krzaczastych brwi na leżący obok łokcia rękopis i mrucząc zaczął stukać powoli w sztywne klawisze, od czasu do czasu dmuchając w wąs, gdy podkręcał wałek, by zmazać błąd. Stefan usadowił się bezgłośnie na wprost książęcej postaci. Na ścianach dokoła wisiały w ramkach, składając hołd, wizerunki minionych koni z potulnymi, uniesionymi głowami. Repulse lorda Hastingsa, Shot Over, księcia Westminsteru, Ceylon, księcia Beaufortu, Prix de Paris 1866. Dosiadali ich dorodni jeźdźcy, czujni na skinienie. Dostrzegał ich pęd, gdy bronili barw królewskich i wrzeszczał wraz z wrzeszczącym, przemienionym tłumem.
Kropka, oznajmił pan Dizzy swym klawiszom, lecz bezzwłocznie rozważenie tej ważkiej decyzji,
gdzie Cranley prowadził mnie, aby wzbogacić się szybko, polując na zwycięzców pomiędzy obryzganymi błotem powozami, wśród pokrzykiwań bukmacherów stojących na swych platformach i oparów kantyny unoszących się nad pstrym błotem. Zakład Alpari na Fair Rebel, 10-1 przeciw pozostałym. Mijając graczy i naciągaczy, śpieszyliśmy za kopytami, współzawodniczącymi czapeczkami i kurtkami, mijając mięsisto gębą kobietę, damulkę rzeźnika, ryjącą łapczywie w swej ćwiartce pomarańczy. Z boiska dobiegły przenikliwe okrzyki i ochrypły gwizdek. Znowu gol. Jestem pośród nich, pomiędzy ich walczącymi w zamieszaniu ciałami, w potyczce o życie. Masz na myśli tego koślawego maminsynka, który jest chyba trochę chory na żołądek. Potyczki. Uderzony czas oddaje, cios za cios. Potyczki, poryta ziemia i zgiełk bitew. Zakrzepłe wymioty poległych szczęk grotów włóczni obwieszonych przynętami krwawych ludzkich trzewi.
Już, powiedział pan Dizzy wstając.
Podszedł do stołu, spinając swe kartki. Stefan wstał.
Zamknąłem całą sprawę w łupinie orzecha, powiedział pan Dizzy. To o pryszczycy. Niech pan tylko przejrzy. Nie może być dwóch sprzecznych sądów w tej sprawie.
Pozwalam sobie zająć wasze cenne łamy. Doktryna laissez-faire, która tak często w naszej historii, nasz handel bydłem, los wszystkich naszych dawnych przemysłów, klika z Liverpoolu, która utrąciła podstępnie projekt portu Galway, pożoga europejska, dostawy ziarna poprzez wąskie wody kanału, odwieczna niewzruszoność Departamentu Rolnictwa, wybaczyć klasyczną alezję Kassandra przez kobietę, która nie była lepsza niż powinna być, aby przejść do sedna sprawy. Nie owijam niczego w bawełnę, prawda? Zapytał pan Dizzy, gdy Stefan czytał. Pryszczyca, znana jako preparat Kocha, serum i wirus, procent szczepionych koni, pomór bydła. cesarskie konie w Mürzsteg w Dolnej Austrii, weterynarze, chirurdzy, pan Henry Blackwood Price. Uprzejma prośba o uczciwą ocenę, nakazy zdrowego rozsądku. Przenajważniejsza kwestia, trzeba wziąć byka za rogi w każdym sensie. Dziękuję za gościnność waszych szpalt. Ulisse, taśma druga, koniec ścieżki pierwszej.